Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Dąbska, witam Państwa. Dziś będziemy rozważać temat, jak moi goście powiedzieli, trudny. Nie wiem, czy trudny. Wszyscy to mamy, o czym dziś będziemy rozmawiać. No ale rzeczywiście łatwo nie jest z tym tematem. Już zdradzam. Nasz temat brzmi sumienie, moralne oczy człowieka. Bardzo piękna metafora, moralne oczy człowieka, ale muszę się przyznać, że to nie jest moja metafora, tylko wzięłam ją od księdza Ireneusza Rogulskiego, będąc uczciwą, a metafora wydała mi się bardzo piękna i trafna na tytuł Jak znalazł, prawda? Już przedstawiam moich gości. Ksiądz Wenancjusz Zmuda, proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Bydgoszczy.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry. Profesor Roman Lepert, pedagog UKW, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Doktor Tomasz Marcysiak, socjolog WSB.
Witamy. Ukłonę.
I doktor Piotr Domeracki, filozof i etyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, mile witam Państwa.
Wszyscy jesteśmy gotowi do naszej rozmowy i zapytamy, cóż to jest sumienie może najpierw i jak działa, w cudzysłowie oczywiście, bo to, że mamy takie przekonanie, iż wszyscy je mamy, a może tak jest, że ktoś nie ma, proszę księdza?
Nie, każdy ma.
Każdy ma. Każdy no dobrze, ma. To już mamy ustalone. To jak działa i co to jest?
No to ja będę jako ten pierwszy wywołany
no
do odpowiedzi.
No to w takim temacie to absolutnie musi być tak.
Sięgnę po takie dwa zdania, które we mnie jakoś tak utkwiły, że jest to głos Boga w człowieku. Albo też takie wewnętrzne sanktuarium, kiedy człowiek może dokonywać rozeznania, co jest dobre, a co jest złe. Tak? Niewątpliwie zawsze i wszędzie jest potrzeba na ludzi sumienia, na tych, którzy potrafią dostrzec i zobaczyć to, co jest w życiu dobre, lepsze, a także nazwać zło po imieniu.
Ja przeczytałam w katechizmie Kościoła katolickiego, że sumienie to nie jest coś takiego tylko, co rozpoznaje dobro. To znaczy, sumienie nie jest dane tak, żebyśmy od razu wiedzieli, tylko to jest coś, taka możliwość do rozpoznawania dobra i zła. Czyli to, że dobro i zło istnieje, to już jest wiadomo, ale sumienie rozpoznaje.
Potrzebujemy tego rozeznania, tego dokonania dobrego i lepszego wyboru, tak?
Czyli ciągle jesteśmy skazani na wybór. Czyli sumienie też jest takim mechanizmem, przepraszam, że to tak nazwę, próbuję to wyobrazić sobie, że ono tak działa, że cały czas korzysta z wolnej woli, tak? Czy może tylko dobro wybrać?
Ciągle dostrzegamy to, że ta wolna wola jakby była dla nas jakimś nieszczęściem, a jednak jest to rzecz bardzo dobra dla nas, że możemy dokonać wyborów, że nie jesteśmy
o mentalności. Zniewoleni.
Tak, nie mamy mentalności niewolników, tylko wezwani do tego, żeby dokonywać naprawdę wyborów, tak, zgodnych, że tak powiem, z tym wewnętrznym głosem sumienia, z naszym rozeznaniem. I to jest naprawdę rzecz niezwykła.
To jest rzecz, proszę księdza, niezwykła, ale obciążona odpowiedzialnością. A obciążenie odpowiedzialnością zawsze jest wyzwaniem, prawda? Bo wybierzemy albo to, albo tamto. A jak wybierzemy to, to jest dobrze, a tamto, to źle.
Ale nie lubimy w życiu sytuacji, kiedy ktoś za nas dokonuje wyboru.
Pewnie.
I są to lepiej zawsze wybory, które można podważyć, tak?
Tak.
Nie może ojciec decydować za syna czy córkę, czy ma ślubować, tak? W tym momencie małżeństwo jest nieważne.
O, czego nie wiedziałam.
Bo to w to ta osoba zainteresowana.
Ale jak to udowodnić?
Jak to udowodnić?
Prawo kanoniczne reguluje tę kwestię.
Dobrze, filozof i etyk teraz musi się wypowiedzieć, jak działa sumienie i cóż ona jest. W filozofii jest takie wytłumaczenie, że to jest daimonion, taki głos wewnętrzny, który mówi nam, co mamy uczynić. Czy to jest coś na kształt głosu Boga, o którym mówił przed chwilą ksiądz?
No, istnieje cały szereg teorii wyjaśniających pochodzenie i działanie sumienia. Te najstarsze, jak się wskazuje, niekoniecznie wiążą się z postacią Sokratesa, którego pani redaktor była uprzejma przed chwilą przywołać w związku z pojęciem daimoniona. Natomiast z reguły historycy etyki zajmujący się zagadnieniem sumienia wskazują na jego wyraźnie chrześcijański rodowód, gdy idzie o sam koncept oraz sposoby jego opracowania. W czasach późno-nowożytnych, kiedy już socjologia wybiła się na niepodległość i wraz z nią wtórując jej niejako także psychologia, zaczęły się rozwijać naukowe teorie sumienia, które dość radykalnie zmieniły obraz tego, o czym mówimy. Te najstarsze teologalne z pochodzenia wskazywały istotnie na to, że sumienie jest wewnętrznym duchowym głosem rozbrzmiewającym w człowieku w sytuacji określonego rodzaju zawinienia. I ten głos jest nie tylko wyraźny, ale ma też jasne swoje pochodzenie. Jest to mianowicie głos Boga, który człowiek słyszy w swoim wnętrzu i nazywamy to głosem sumienia. Te późniejsze teorie, jak powiadam, wskazują na cokolwiek odmienne pochodzenie i kwalifikacje sumienia. Najnowszy standard socjologiczny, psychologiczny, etyczny także wskazuje na to, że przy zachowaniu szacunku oczywiście dla odmienności tej teologicznej z pochodzenia koncepcji, że sumienie jest, jeżeli wrodzoną, to jedynie dyspozycją do określonego zachowania się, natomiast niekształtowane nie rozwija się i nie funkcjonuje.
Czyli zanikać teraz, może, tak?
To znaczy w ogóle może być afunkcjonalne, nie przejawiać się w naszym zachowaniu. A więc kiedy mówimy o wrodzoności, to istnieje taki konsens, który wskazywałby na to, że jest to co najwyżej wrodzona każdemu człowiekowi dyspozycja do odróżniania dobra od zła moralnego, a także do oceniania własnego i cudzego postępowania. Natomiast sumienie podlega rozmaitym formom oddziaływania kształtującego. No i współczesne socjologiczne teorie sumienia wyraźnie optują za tym, żeby twierdzić, że głos sumienia w istocie rzeczy jest uwewnętrznionym, czyli mówiąc nieeleganckim językiem naukowym, zinterioryzowanym głosem,
słowo,
czy wielogłosem społecznym, który...
Zinterioryzowanym, czyli no, powiedzmy uwewnętrznionym przyjętym do siebie. Tak. Filozof nasz to nas zawsze zarzuci jakimś trudnym słowem i potem...
Nie, ale, poprawiłem się, zanim to słowo wypowiedziałem, wskazując na jego bardziej zrozumiałą i uchwytną postać.
Robimy, co
możemy.
Natomiast
rzecz cała polega na tym, że w istocie w procesie wychowania, socjalizacji pierwotnej, a potem wtórnej, asymilujemy, czyli przyswajamy cały szereg rozmaitych sądów, obiekcji, wypowiedzi, pouczeń, wskazań, maksym, sentencji, doktryn, koncepcji, idei, normatywów, które nas chcąc nie chcąc kształtują i oddziałują wyraźnie na sposób, w jaki formuje się nasze sumienie. W istocie rzeczy reakcje sumieniowe czy działanie sumieniowe jest niczym innym jak pewnego rodzaju formą odwołania się do uwewnętrznionego głosu, nazywanego głosem sumienia, zapożyczonego w istocie rzeczy z rozmaitych momentów, które miały miejsce w naszym życiu i wciąż mają, bo sumienie jest nieustannie kształtowane. To jest mit, kiedy twierdzi się, że jedynie kształtowaniu sumienia podlega w okresie dzieciństwa i wczesnej adolescencji.
O, co to ma być za słowo, panie profesorze, doktorze?
Ja chyba za dużo kawy się jednak napiłem przed audycją.
Adolescenci.
Wczesnej dorosłości, oczywiście, tak. Wczesna dorosłość.
Tak, dobrze, po angielsku, dobrze. Mhm. Już się domyśliłam.
I w związku z tym, by się odwołać na przykład do bardzo ciekawej, choć w Polsce stosunkowo mało znanej i uprawianej koncepcji psychologicznej, co prawda, myślę tu mianowicie o psychologii dialogowej, pominę już nazwiska, to twierdzi się, że głos sumienia w istocie rzeczy jest swoistym wielogłosem, ma charakter polifoniczny i odzywają się w nas różne zasłyszane głosy, które nas zobowiązywały do czegoś, albo karciły, coś nakazywały, czegoś zakazywały, upominały. To może być głos babci, dziadka, ojca, matki, siostry, kuzyna, nauczycielki, katechety, sąsiadki.
No i co z tym wszystkim zrobić teraz? Bo dobrze, czyli sumienie z tego, co pan doktor powiedział, reasumując, powiem tak, jeśli dobrze zrozumieliśmy, że sumienie jest taką możliwością, takim implantem jakby, który mamy w sobie wszczepiony, tak, rodząc się, taką możliwością, jesteśmy potencjalni, że wiemy instynktownie, tak, wybieramy dobro lub zło, nie mając jeszcze na przykład tej wiedzy, tak, czy doświadczenia życiowego. To jest coś takiego, co mamy wbudowanego, tak. I teraz ta cała wiedza, mama, tata, babcia i tak dalej, co nam wszyscy powiedzą, to się tak przylepia do nas, do tego koszyka się dokłada i to sumienie tak obrasta różnymi doświadczeniami życiowymi, tak? To wszystko tak działa.
Tak jest.
I teraz w którym kierunku pójść? No bo dobrze byłoby, żeby to jakoś, jak pan doktor powiedział, zinterioryzować, czyli po prostu wewnętrznie połknąć i to z tego wszystkiego zrobić mieszankę taką, żeby ona była coraz lepsza. Ksiądz tego słucha i ja jestem ciekawa, co o tym wszystkim myśli. Czy to sumienie rzeczywiście tak rośnie z człowiekiem? W koncepcji chrześcijańskiej też tak jest? Czy ono zostaje? No bo jeżeli to jest głos Boga, to Bóg nie musi się słuchać tego, co powiedziała mama, tato i wszyscy święci, pani nauczycielka.
Ja mogę tego głosu nie słuchać. Ja mogę ten głos zagłuszyć. Ja mogę mieć sumienie zwichrowane, faryzejskie, fałszywe, zagłuszone.
Właśnie tymi doświadczeniami różnymi?
Mogę tak, no to jest także pewien mój, może być moja decyzja, mój wybór, może być zderzenie z pewnymi faktami.
Cały czas konsekwencja wyboru.
Z pewnymi faktami w moim życiu, które mogą mi to zagłuszyć, tak? Mówimy tak, że czasami spotykamy ludzi bez sumienia.
Dlatego spytałam na początku, czy każdy ma sumienie. Teraz czas na pedagoga i socjologa, którzy cichutko słuchają, aż jestem zadziwiona, że nic tu nie wtrącają. No, panie profesorze, Roman Lepert.
Można jeszcze na tę kwestię spojrzeć z innej perspektywy, oprócz tych, które zostały dotychczas wymienione, z takiej perspektywy, którą określiłbym jako rozwojową.
O właśnie.
Bliską psychologii, czy stamtąd się wywodzącą. No jak patrzymy sobie na problematykę, którą dzisiaj się zajmujemy w trakcie tej audycji, no to jesteśmy blisko wartości, no bo żebyśmy mogli rozeznawać się w tym, co dobre i złe, potrzebujemy pewnego punktu odniesienia i tego punktu odniesienia dostarczają nam preferowane przez nas wartości. No i jeżeli patrzymy na problematykę rozwoju moralnego z perspektywy psychologicznej, to wyłaniają nam się co najmniej trzy klasyczne koncepcje. Pierwsza z nich, mająca swoje źródło w behawioryzmie, bliska byłaby temu nasiąkaniu oddziaływaniem zewnętrznym w postaci właśnie różnego rodzaju
szkoły, domu.
Tak, to jest to, o czym pan doktor Domeracki mówił bardzo interesująco. My po prostu, właśnie użyję jeszcze raz tego słowa, bo ono tutaj przypadło pewnie nam do gustu, interioryzujemy, czyli uwewnętrzniamy te oddziaływania, z którymi się spotykamy. Jest inna koncepcja psychoanalityczna, którą kojarzymy z Freudem i jego psychologią. Koncepcja, która zakłada, że w naszej osobowości można wyróżnić trzy elementy. Mamy id, czyli tę nieświadomą część naszej osobowości, determinowaną przez biologię. Mamy ego, czyli to, co dzieje się na poziomie świadomości, to jak kreujemy siebie, swój wizerunek. No i mamy superego, czyli no właśnie coś, co jest zewnętrzne wobec nas. Dla Freuda była to kultura, ale tu mieściłyby się również normy moralne. Jest nawet taka metafora używana wtedy, kiedy opowiada się o koncepcji Freuda, że owo superego to jest taki surowy urzędnik bankowy, który reguluje naszym postępowaniem, prawda? Czyli zbiór norm, które uwewnętrzniamy, znowu tu trzeba użyć tego terminu, uwewnętrzniamy, rozstrzygając dylematy, których doświadczamy. No i wreszcie trzecia koncepcja wywodząca się z nurtu poznawczego, zapoczątkowana przez Piageta potem kontynuowana przez Kolberga, to jest koncepcja, która zakłada, że ten rozwój moralny przebiega przez określone stadia czy też fazy i tak najprościej pojmując ten rozwój mamy do czynienia z najpierw takim stadium czy fazą przedkonwencjonalną, kiedy to postępujemy zgodnie z taką zasadą, że jak Kali ukraść krowę to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę to źle, czyli własny interes jest najważniejszy. Drugi poziom konwencjonalny to jest taki poziom, na którym dostrzegamy istnienie regulatorów funkcjonujących w życiu społecznym, no chociażby prawa i uważamy, że przestrzeganie go jest bezwzględnie konieczne.
Czy też na przykład przykazań.
Tak.
Zresztą prawo jest oparte na tym dekalogu.
Dokładnie tak. I trzeci poziom, poziom postkonwencjonalny, to jest poziom, na którym my dążymy do uniwersalności pewnych norm, czyli przyjmujemy, że istnieją takie normy, które niezależnie od tego, co stanowiłoby na przykład prawo, i tak będą obowiązywały. Szybko bowiem, jak zaczniemy analizować funkcjonowanie prawa, to bardzo łatwo zauważymy, że ono bywa również niemoralne. Tak? Stąd często mamy do czynienia ze sprzeciwem wobec prawa obowiązującego, nałożonego na nas i tak dalej, i tak dalej. Więc warto byłoby ten wątek rozwojowy tutaj wyeksponować, pokazując, że w zależności od tego, na jakim poziomie rozwoju jesteśmy, to sumienie pewnie będzie dla nas czymś innym. No właśnie, będzie albo podyktowane własnym interesem, albo zewnętrznymi nakazami, albo tym, co stanowi właśnie istotę naszego wewnętrznego głosu, w oparciu o który rozstrzygamy to, co dobre, czy to, co złe.
I czas nareszcie nadszedł na naszego socjologa.
Czy ja mogę już doktor, do końca programu?
Tomasz,
tak?
Marcysiak. Nie, do końca tej części, a to już niedużo.
Zatem może zacznę od najprostszej definicji sumienia, którą mogą Państwo zaczerpnąć chociażby z Wikipedii, gdzie jest taka informacja, że sumienie to odczucie pozwalające rozróżnić dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi. Mówimy też o czymś takim, jak że sumienie może gryźć, może ciążyć.
O, zaraz o tym powiemy.
Można mieć wyrzuty sumienia, może być również zbiorowe sumienie, które można poruszać lub uspokoić. Ale także można też sumieniem wstrząsnąć i takim typowym przykładem wstrząśnięcia są obrazy czy fotografie. I tutaj przytoczę taki fragment z Susan Zonta, która mówi, że obrazy mobilizujące sumienie zawsze wiążą się z konkretną sytuacją. I przypomina mi się tutaj historia pewnego fotografa, tragiczna zresztą historia. Zresztą jak mówi, jeszcze raz zacytuję Susan Zontag, przez ponad stulecie fotografowie pochylali się nad uciskanymi i asystowali przy scenach gwałtu i przemocy z godnym podziwu, czystym sumieniem. No właśnie niekoniecznie, ponieważ w 1993 roku za sprawą fotoreportera z EPA Kevina Cartera świat ujrzał przenikliwy obraz klęski głodu w Sudanie, gdzie to zdjęcie ilustrowało umierające już małe dziecko, a w oddali czyhający na nie sęp. Oczywiście za tą nagrodę. Tak, zdjęcie to zdjęcie miało poruszyć właśnie to zbiorowe sumienie, ale poruszyło nie tylko zbiorowe sumienie, tylko sumienie fotoreportera, którego ten ciężar pytań, mimo że dostał nagrodę World Press Photo za to zdjęcie.
Na pewno bodajże, finansową, dużą?
Tak. To pytanie, które ciążyło mu przez cały czas, kołatało się w głowie, co z tym dzieckiem dalej? Lub w domyśle, co zrobiłeś ty?
Dla innych,
w tej sytuacji. Carter odebrał sobie życie, tak? Nie mógł już dłużej z tym żyć. Także to z jednej strony obrazy, tak jak mówię, poruszają zbiorowe sumienie, ale też my jako badacze, czy tutaj fotograf, też jesteśmy obarczeni tym jarzmem, że to sumienie jednak nas dotyczy w naszej codziennej pracy, tak? Nie jesteśmy od tego woli. Nie możemy tego oddzielić.
To, że sobie dzisiaj tu pogadamy, brzydko mówiąc, porozmawiamy mądrze. Mam nadzieję, że państwo tak nas odbierają, bo staramy się przybliżyć te wszystkie bardzo, bardzo trudne problemy i jakoś w sposób dość komunikatywny państwu przekazać i zaprosić też do myślenia, do dyskusji wewnętrznej. A myślę, że z sumieniem dyskutujemy codziennie, albo przynajmniej sobie go słuchamy i musimy go dopuścić, bo właśnie musimy znaleźć taki moment, żeby się uspokoić i w ogóle czegoś w środku nas posłuchać. My tak biegamy, przyjmujemy na siebie wszystko i w ogóle nie ma czasu, żeby siebie samego posłuchać i sobie samemu zadać pytanie, jak ten dzień minął. I co zrobiłem, tak? Jak to moje sumienie do mnie mówi? Ale o tym wszystkim po przerwie, bo bym chciała właśnie o tych wyrzutach sumienia porozmawiać, które no już wtedy nas targają po czynie. Już nie ma wtedy rozeznania dobra czy zła, już ten etap minął i powiedzmy, że rozeznaliśmy źle i wybraliśmy zło. No i wtedy nas tam to sumienie gryzie, jak to się mówi. No i zapytamy także, jak działać, żeby w tym życiu naszym się nie pogubić, żeby jednak ten dobry balans między dobrem a złem znaleźć i ten wybór dobry, tego wyboru dobrego dokonać, o czym ksiądz nam cały czas przypomina i dobrze, bo to jest nasza wielka zdobycz, ale to jest, jak mówią filozofowie, też duży kłopot z istnieniem po prostu. Za chwilę wracamy. We'll be right back.
Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
A w Regionalnym Punkcie Widzenia dziś mówimy o sumieniu, a moimi gośćmi są ksiądz Wenancjusz Zmuda. Witamy po przerwie. Profesor Roman Lepert.
Dzień dobry.
Doktor Tomasz Marcysiak.
Dzień dobry ponownie.
I doktor Piotr Domeracki.
Jeszcze raz się kłaniam.
Witamy. I jesteśmy w punkcie wyrzutów sumienia. Zaczęłam to opowiadać panom w przerwie, nie skończyłam, bo się piosenka skończyła. Teraz powiem wszystkim państwu, że jestem w trakcie lektury książki wywiadu rzeki, rzeki to może przesadzam, ale wywiadu dość długiego z papieżem Franciszkiem. To nosi tytuł Bóg jest młody i o różnych sprawach, ale właśnie też o postawach młodych jest rozmowa. Natomiast był tam też taki fragment o sumieniu. I papież Franciszek, bardzo to zresztą jest ciekawe, mówi, że jemu, żeby tak wytłumaczyć, jak to sumienie doskwiera, jak czegoś nie dopełnimy albo źle wybierzemy, to jest coś takiego, jakby nas ciągle coś swędziało. Non stop. I nie możemy, się drapiemy i nie daje nam to w ogóle żadnej ulgi. Non stop nas coś swędzi.
Kalcjum nie pomaga.
Nie pomaga nic po prostu. Pomaga wtedy, kiedy pożałujemy tego czynu i proszę księdza, przyjdziemy, tak, na przykład, jeśli jesteśmy wierzący do konfesjonału i powiemy, Panie Boże, wybacz, bo już nie daję rady. To sumienie mnie tak gnębi, że muszę tu powiedzieć, co zrobiłem.
Ale spójrzmy na ten fakt, że wyrzuty sumienia to jest jednak pozytywna rzecz, tak? Która nie daje nam pewnego...
To tak jak gorączka podczas choroby.
Spokoju, bo my za często chcemy świętego spokoju, a nie pokoju serca. A spokój to jest, można powiedzieć, taka pewna obojętność czy ucieczka od rzeczywistości. I kiedy pojawiają się wyrzuty sumienia, to znaczy, że coś mogę z tą daną rzeczywistością, która się zadziała, zrobić, tak?
Naprawić jakoś, tak?
Czy naprawić, zadośćuczynić, przebaczyć, przepracować, przemodlić, nie zostawić tego, pójść do przodu. Można powiedzieć, że my składamy się także z różnego rodzaju doświadczeń. Bardzo mi się podoba takie, można powiedzieć, definicja wiary Żydów, którzy jak mówią o wyznaniu wiary, to mówią o faktach, które Bóg w ich życiu uczynił, tak? Że wyprowadził z Egiptu mocną ręką. I to jest taki fakt, który w nich pracuje do dnia dzisiejszego i do niego sięgają, jak przeżywają Paschę, to mówią, że to się zadziało dzisiaj, że to dzisiaj Bóg nas wyzwolił. I jeśli pojawiają się wyrzuty sumienia, to można powiedzieć, że jest to dla nas naprawdę szansa, a nie coś, co ma nas zdołować.
Czyli wyrzuty sumienia są w sumie dobrym objawem. To znaczy, że
to sumienie pracuje.
Nie zagłuszyliśmy tego sumienia absolutnie do końca, nie wsadziliśmy go tam w najmniejszy jakiś zakątek i zamknęliśmy na kluczyk, tylko ono działa, jednak działa. Co prawda trochę spóźniło się, bo nie powiedziało nam wcześniej, co mamy wybrać.
Ja myślę, że ono mówiło, tylko że myśmy poszli za naszym wyborem. To nie było tak, że to sumienie nie działało.
Drodzy państwo, czy państwo sobie zdają sprawę, że to z tego, co ksiądz mówi, wynika, że Bóg jest wolnością po prostu. Przecież może wszystko zrobić, wybrać za nas. A nam to zostawia.
Ale w miłości nie może być przymusu. No nie da się po prostu.
A dobra odpowiedź.
I trudno już cokolwiek dodać.
Dobrze, to jest piękna odpowiedź. Dziękuję księdzu za nią. A my mamy te wyrzuty i to swędzenie cały czas. No ale na przykład nie jesteśmy wierzący i nie pójdziemy się wyspowiadać, bo nie wierzymy w Boga. I co wtedy robimy?
Fiodor Dostojewski w Idiocie tutaj umiejscowił
pan doktor
taką
dzisiaj
postać
cytatów. Pięknie,
Afanasia
pięknie.
Iwanowicza, który mówi tak. Co mi najbardziej ułatwia moje zadanie, to konieczny obowiązek opowiedzenia tylko i wyłącznie o najgorszym postępku mego życia. Wcale nie musi być to spowiedź, to może być rozmowa oczyszczająca po prostu z drugim człowiekiem.
No to jest też forma spowiadania się przed przyjacielem na przykład.
I czasami odnoszę wrażenie, że jeżdżąc po ziemiach zachodnich naszego kraju, szukając rozmówców, którzy by przedstawili mi swoją, chociażby fragmentarycznie, swoją biografię życia, często są to ludzie po 90. Trafiamy na taki moment, kiedy zawieszamy się w tej rozmowie, bo dochodzimy do pewnej ściany, kiedy pojawia się z przeszłości jakieś widmo z okresu wojny, z okresu obozów koncentracyjnych, z okresu wypędzeń, prześladowań i ucieczek. I wtedy jest taki taki moment, czy dalej nagrywać, czy dalej spisywać tę opowieść, i patrzymy na siebie i takim porozumiewawczym wzrokiem dochodzimy do wniosku, że tak, że to trzeba to po prostu powiedzieć, jakby mając na uwadze etykę zawodową i to wzajemne zaufanie, że może nie wykorzystam tego, czy wykorzystam, jakby nie jest to odpowiednie słowo, ale może nie opiszę tego w tym momencie, że przyjdzie czas na to, żeby tę historię przedstawić, ale odnoszę wrażenie, że zarówno ja, jak i mój rozmówca przechodzimy swego rodzaju takie oczyszczenie. Co prawda, to ja wychodzę z pewnym bagażem, pewnym dylematem, co z tym zrobić, tak? Ale widzę, że to jest taka autoterapia dla nas obu.
Proszę Państwa, no, dziennikarze na przykład mają też bardzo duży problem, bo wiele razy jest tak, że nagrywamy kogoś, chodzi nam o to, żeby powiedzieć 100% prawdy, jak to niektórzy mówią. I nasi rozmówcy na przykład mówią, ale tego proszę nie publikować, tak? Mhm.
No i taki problem mają również lekarze, tak? W relacjach z pacjentami, inne grupy zawodowe. Taki problem często miewają nauczyciele, pracując z uczniami czy ze studentami. To rzeczywiście to są profesje, które są, można by powiedzieć, obciążone tego rodzaju dylematami, bo tu pewnie kategorii dylematu warto byłoby użyć.
Tak. Dzisiaj o klauzulach sumienia mówić nie będziemy, bo nie zdążymy, no. Ale no, to też jest kwestia do dyskusji.
Instytucjonalizacja sumienia.
Instytucjonalizacja, ładnie też powiedziane.
No właśnie, a wracając do tego dylematu.
Instytucjonalizacja, dziękuję.
Tak. Wracając do tych dylematów, to problem z nimi polega na tym, że one wymykają się temu podziałowi na dobro i zło, to znaczy tak. Niezależnie od tego, jak postąpimy, to zawsze zawsze w jakiś sposób naruszymy jakąś zasadę. No na przykład w psychologii bardzo popularny jest taki dylemat Heinza. W skrócie może go przywołam tutaj jako ilustrację tego, o czym mówimy. Otóż ten dylemat Heinza polega na tym, że mąż chce pozyskać lek dla ciężko chorej żony. Mhm. Żeby ten lek uzyskać, musi zgromadzić odpowiednią sumę pieniędzy. Udaje mu się zgromadzić połowę wymaganej kwoty. Idzie do aptekarza, żeby przekonać go, żeby sprzedał mu ten lek za połowę kwoty, ale aptekarz nie ma w tym żadnego interesu, bo on chce na tym leku zarobić, tak? No i w związku z tym mąż zdeterminowany walką o życie żony postanawia ten lek ukraść. No i bardzo często, kiedy właśnie rozstrzygamy dylematy moralne, zadaję studentom to pytanie, jak państwo oceniacie postępowanie tego męża? No bo niewątpliwie ukradł, czyli postąpił źle, ale z drugiej strony ratował życie żony z nadzieją, że...
To jest wyższa konieczność,
tak,
działania
tak.
Wyższej konieczności.
No właśnie, więc mamy do czynienia z taką sytuacją, w której nasze postępowanie wymyka się takim jednoznacznym kryterium oceny za pomocą dobra i zła.
A proszę księdza, właśnie, bo przyszedł do księdza taki mąż i powiedział, ukradłem pieniądze dlatego, że chciałem kupić żonie lek, który jej ratuje życie. I co ksiądz mu powie wtedy? No ukradłeś jednak, tak?
Zawsze jest to też próba ratowania życia.
Czyli tak? Ta wyższa konieczność działa?
Też. Z tym, że bałbym się może takiej pewnej kazuistyki, że teraz będziemy sięgać po przykłady. Ciągle tutaj też we mnie pracuje to zdanie, nie wiem, czy dobrze to powiem, instytucjonalizacja sumienia, ale z drugiej strony, no jednak potrzeba nam, żebyśmy żyli zgodnie z sumieniem, tak? Jak był dramat II wojny światowej, jak przyszła Norymberga, no to jednak sięgaliśmy też po prawo naturalne, sięgaliśmy po jakiś głos sumienia, żeby zło nazwać po imieniu. I myślę, że najgorszą rzeczą, która się dzieje w naszych czasach, to jest zło nie nazwane po imieniu. Nie? Kiedy udajemy, że to, co się zadziało, to właściwie to się nic nie stało. Jak myślimy o polskiej pamięci, to jednak trzeba nam nieustannie przerabiać pewne tematy i nazywać zło po imieniu, nawet po wielu, wielu latach, tak? Chyba, że Romski mówił o tym, żeby one się nie zabliźniły błoną, czy też blizną podłości, tak?
A właśnie. No tak, bo to jest przykra prawda o sobie i o nas samych, a my tak lubimy się lukrować, prawda? I każdy z nas troszkę to ma, ale no, w naszym kraju też tak lubimy. Ta historia tylko jest dobra, wszystko jest piękne, ładne, jesteśmy odważni, dobrzy, szlachetni, zwycięzcy i w ogóle cudowni. byłoby, też tacy jesteśmy, bo żeby była jasność. Nie chodzi o to, żeby się samobiczować za wszystko, ale stanąć w prawdzie, prawda, jak to się mówi.
Że rewersem tej sytuacji są historie, kiedy nagle, znaczy pozytywnie odzyskujemy tych, którzy byli skazani na niepamięć przez lata, tak? Chociażby historia rotmistrza Pileckiego, tak? Niektórzy mówili przez lata, że dokonamy samooczyszczenia. Tutaj nikt z nas nie dokona samooczyszczenia sam z siebie. To jest po prostu niemożliwe, tak? Ja muszę stanąć, zweryfikować, co naprawdę się we mnie dzieje i tu jest potrzebny głos sumienia. Mamy Jana Pawła II często wspominanego. Słuchałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i on zachęcił mnie do tego, żebym ponownie sięgnął po przekroczyć próg nadziei. I w tej książce jest zdanie Jana Pawła, kiedy wspomina pielgrzymkę do Polski roku 1991. I mówi wtedy z bólem, jak ta pielgrzymka, jak był źle przyjęty w ojczyźnie. I mówi o sobie, że byłem potraktowany jako persona non grata, czyli osoba niechciana. On wtedy przypominał o dekalogu. I jeśli po latach wspominamy, że to było wejście w rzeczywistość wolności, można powiedzieć tak, nieszczęsny dar wolności, to okazuje się, że później, po 91 roku, z każdym przykazaniem, nawet i też w życiu społecznym, nagle pojawiły się ogromne problemy. I że naprawdę potrzebujemy kształtowania tego, co w nas jest. Nie można pierwszego miliona ukraść, bo to później wraca po latach ogromną deprawacją.
No bo się ukradło. Jak już się coś zrobiło, to nie o to chodzi teraz, żeby to, co się zrobiło źle, wyczyścić gumką, tak? Tylko się po prostu przyznać, że się to zrobiło, okazać jakąś skruchę i iść dalej. To jest, no, nie możemy z tego powodu, no właśnie, jak tutaj pan doktor dał przykład, że fotoreporter nie wytrzymał tej presji i tego, że się nic nie robi i się sobie odebrał życie, tak? A mógł przecież zrobić zupełnie inaczej. Mógł po prostu zacząć działać, założyć jakieś fundacje, tak? I próbować coś zrobić, chociaż kropla w morzu, ale kropla drąży skałę również. Drogi filozofie.
No tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że...
Wiem, że my to pootwieraliśmy, a szczególnie ja mam w tym skłonność dodania tysiąc pytań i otwierania różnych perspektyw, ale też chcę, żeby państwo zostali z tymi pytaniami i sobie już sami odpowiadali. Słuchamy.
W zagadnieniu sumienia pobrzmiewa cierpką nutą dość negatywny rys tej predyspozycji moralnej, jaką jest sumienie, a wyraża się ono zasadniczo, proszę zwrócić uwagę, w tym, że w samych też określeniach, którymi się posługujemy, kiedy mówimy na przykład o wyrzutach sumienia, albo o tym, że sumienie mnie kogoś dręczy,
albo swędzi, to mi się bardzo podoba.
Tak.
Franciszka.
Albo drapie, metafora. Albo gryzie, prawda? Są rozmaite, ale z reguły posiadające negatywne skojarzenia, określenia, czy do określenia sumienia, tak. A więc jednak w sumieniu wyraża się pewien element niepokojenia czy moralnego dręczenia osoby, która najwyraźniej musiała zrobić coś takiego, co obudziło w niej ów dręczący głos sumienia, co oznacza i jednoznacznie wskazuje na to, że sumienie uaktywnia się wtedy, kiedy konfrontujemy się z jakimś rodzajem własnego lub cudzego zła, na którego z reguły spontaniczną reakcją jest właśnie reakcja sumieniowa. I co ciekawe, sumienie ma charakter retrospektywny, to znaczy odnosi się do czynów minionych, przeszłych, tego, co już zaszło, co się zdarzyło, co dodatkowo wzmaga i potęguje dręczycielski jego charakter, dlatego że nie jesteśmy w stanie tego, co już zaszło, w żaden sposób odwołać, wygumkować, zatuszować czy naprawić. Chodzi o sam czyn, który odzywa się teraz echem sumienia w nas i wywołuje w nas pewną reakcję,
którą określiłbym... Ale wtedy możemy to naprawić, znaczy starać się naprawić tę przeszłość.
No właśnie nie jesteśmy w stanie niektórych zdarzeń, do których doprowadziliśmy, nigdy naprawić. Mhm. Teraz formą rekompensaty, czy zwrócenia uwagi, czy upomnienia się o dobro, którego zaniechaliśmy, czy zło, do którego doprowadziliśmy, jest ów dręczący głos sumienia, w którym przejawiają się pewne co najmniej trzy istotne momenty. Określiłbym je najkrócej następująco, że mianowicie ów wyrzut sumienia, o którym mówimy, czy w wyrzucie sumienia przejawia się gniewny i pełen wstydu żal za to, czego dokonaliśmy w określonej bliższej lub dalszej przeszłości, podszyty w dodatku przeżyciem lękowym, obawą, strachem przed spodziewaną karą. I teraz te trzy istotne elementy. Gniew, który towarzyszy każdemu aktowi wyrzutu sumienia, kiedy jesteśmy zagniewani na siebie, że jeśli sumienie oczywiście reaguje prawidłowo, to trzeba tu koniecznie jeszcze ten element zaznaczyć. Gniewamy się na siebie za to, że w ogóle doprowadziliśmy do sytuacji, która w tej chwili budzi w nas wyrzut sumienia. Dalej, żal za to, czego się dopuściliśmy, żal przepojony wstydem. A zatem wstydzimy się tego, co zrobiliśmy. I wreszcie czwarty element, przeżycie lękowe, czyli jakaś forma obawy przed spodziewaną karą, co sprawia, że nierzadko dokonujemy, pomimo wyrzutów sumienia, dokonujemy rozmaitych eskapad, form ucieczki, nie tylko w stronę tego, by zagłuszyć ten niepokojący czy dręczący głos sumienia, ale także po to, by no dobrze, mam już wyrzuty sumienia, to przynajmniej niechbym uniknął ewentualnej kary, której się spodziewam.
Targowanie tak? się, retorsji. Jeszcze się targujemy. Tak, tak, targujemy się. Wierzący targują samymi się z Bogiem, wierzący samymi sobą, z tym sumieniem, bo do końca chcemy, prawda, wygrać, żeby to nie była nasza wina, żebyśmy nie cierpieli. Tak, człowiek wszystko tak chce odsunąć od siebie.
Tadeusz Kotarbiński, znany polski filozof i etyk dwudziestowieczny, bardzo ciekawie i plastycznie opisał to, o czym tutaj mówię. Proszę pozwolić, że zacytuję krótko jego wypowiedź.
Króciusieńko, bo jeszcze ostatni głos socjologa.
Sumienie to chyba pewna odmiana wstydu, mówi Kotarbiński. Gdy dajemy folgę złemu zamiarowi, gdy popełniliśmy coś nie w stylu porządnego człowieka, zaraz ono zaczyna kołatać do naszego serca, bijąc w jego komorę, jak dzięcioł w robaczywy pień.
Piękne określenie. Dużo mamy, jak zwykle, dzięki moim gościom, wspaniałych cytatów. I czy nasz socjolog też zakończy jakimś cytatem?
To się zawiesiłem nad tą instytucjonalizacją sumienia.
Ale też dobrze poszło teraz.
Przychodzi mi tutaj na myśl taki film szwedzkiego reżysera Paula Holendra z 2001 roku, Baby Beauty, który opowiada o zakazie, wprowadzenia zakazu prostytucji w Szwecji, co miało jakby
uzdrowić
sytuację, a przede wszystkim uciszyć szwedzkie takie zbiorowe sumienie. I co się okazało? Nie tyle uciszyło, co wzmogło seksturystykę Szwedów na Litwę, Łotwę, Polskę i promy wypełniane biznesmenami jeżdżącymi po płatną miłość poza granicę swojego kraju. Chociaż u nas, mówimy u nas, jest czysta. U nas nie ma prostytucji, nie ma miłości za pieniądze. W związku z tym jesteśmy
rozgrzeszeni. Czujemy się dobrze.
Tym bardziej ten proceder został jakby ujawniony przez to, że wprowadziliśmy zakaz.
No tak, i to zdanie i ta opowieść pana doktora świadczy o tym, proszę księdza, że to trzeba robić inaczej, że nie można usuwać już tego, co się stało, czyli skutków, tylko trzeba najpierw usunąć przyczynę. Czyli to sumienie musi być pielęgnowane i musimy go słuchać, chociaż ono bardzo często kołacze w nieprzyjemny dla nas sposób.
No tak, ale jak przychodzi nam tak, że stanowić prawo, to trzeba pamiętać, żeby to prawo nie deprawowało.
O, bardzo ważne zdanie. Prawo, żeby nie deprawowało i żeby nie prowadziło do tego, że musimy na przykład je łamać, bo tak uważamy, że to jest lepiej, prawda? Prawo powinno być takie, jakie ksiądz je nazwał. Bardzo dziękuję. Bardzo dużo ważnych zdań moi goście dzisiaj wypowiedzieli. Mam nadzieję, że z tymi zdaniami państwo udadzą się w ten dzień. Miłego dnia życzymy i pomyślą sobie w odpowiednim momencie o tym wszystkim. A przede wszystkim posłuchają siebie, bo na to zawsze musi być czas. Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Wenancjusz Zmuda, profesor Roman Leper.
Dziękuję bardzo.
Doktor Tomasz Marcysiak.
Miłego, refleksyjnego dnia życzę.
Dziękujemy. I dr Piotr Domeracki. Dziękuję pięknie.
Pięknie dziękuję.
Ewa Domska, kłaniam się Państwu. Słońce jest, to jest najważniejsze. Przyszła wiosna, a więc pielęgnujmy nasze sumienia, żeby były czyściusieńkie i żeby nas nie swędziały. Dziękuję bardzo.